Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo cieszę się, że was widzę, tylu tutaj zebranych. Tak jak ksiądz powiedział przed momentem, rok temu też miałem tutaj być. Niestety pewne sprawy stanęły na przeszkodzie i byłem tylko wirtualnie. Zdaje mi się też, że 2 lata temu miałem być, też nie udało się. Do 3 razy sztuka. Tak więc cieszę się, że tym razem z łaski Bożej dany mi jest być z wami. Już od dłuższego czasu, kiedy wiedziałem, że przyjadę, że jest to możliwe, pytałem Pana Boga, o czym mam do was mówić. Tylu wspaniałych prelegentów będą podejmowali tyle różnych tematów, a i wy przecież na niejednych rekolekcjach byliście i pewnie już wiele ciekawych spraw mieliście okazję słyszeć. I tak jakoś ostatnio Pan Jezus mi pokazywał sprawę uzdrowienia. Uzdrowienia tego, co w nas najważniejsze. Co to jest? Temat uzdrowienia jest dzisiaj bardzo popularny. Chyba każdy z tutaj obecnych miał okazję przynajmniej raz być na jakiejś mszy czy modlitwie o uzdrowienie. I tak sam, jako kapłan, niejednokrotnie bywam pytany, proszony, czy jest możliwe, żeby ksiądz pomodlił się o moje zdrowie. Mam bardzo poważne problemy zdrowotne. Bez wątpienia to, co jest związane z naszym zdrowiem, to są jedne z najważniejszych spraw. I dlatego też, kiedy ktoś prosi nas o modlitwę o zdrowie, nie odmawiajmy. Ale równocześnie musimy pytać się Pana Boga, czy ten człowiek konkretnie potrzebuje tej właśnie modlitwy, o którą prosi? Ponieważ ostatnio, kiedy bywam proszony o modlitwę o zdrowie dla konkretnej osoby i zaczynam się za tę osobę modlić, to równocześnie w środku otrzymuję od Pana Boga jakby takie światło, że źródło problemów tego człowieka nie jest związane z tą chorobą. On potrzebuje innej modlitwy. On potrzebuje innego rodzaju uzdrowienia. I tak w wielu przypadkach otrzymywałem światło, uzdrowienie. Uzdrowienia potrzebuje serce tego człowieka. Właśnie, popatrzmy. Jakże często prosimy o uzdrowienie na przykład z bolącej nogi, z jakiejś choroby, która została nam zdiagnozowana. I możemy tutaj całą listę długą ciągnąć, a tymczasem jakże rzadko prosimy o uzdrowienie naszego serca. Są organizowane różnego rodzaju modlitwy o uzdrowienie, ale czy gdziekolwiek były organizowane modlitwy o uzdrowienie serca? Jeśli tak, to proszę podnieść rękę do góry. Jestem ciekaw. Jeden kapłan podniósł rękę do góry, widzę 2 osoby, czyli mało, 3. Mało. Gdzieś ten temat ginie. I nawet wczoraj wpisałem sobie w internecie dla was tej informacji w Google, czy były takie gdzieś organizowane msze albo modlitwy o uzdrowienie serca. I wpisałem modlitwa o uzdrowienie i wyszli sercanie. Uzdrowienie sercanów. No nie wiem, czy oni potrzebują uzdrowienia. Dalej jeszcze raz wpisałem modlitwa o uzdrowienie i natychmiast wybiło kilka artykułów, wypowiedzi, konferencji. Pierwsza modlitwa o uzdrowienie. Dlaczego ludzie padają? Ale nic nie było na temat uzdrowienia serca. No właśnie. Tymczasem okazuje się, że trzeba zacząć od uzdrawiania tego, co jest w nas najważniejsze. W Piśmie Świętym, w Księdze Mateusza, w 15 rozdziale przeczytamy: nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Popatrzmy, jak wiele zła dzieje się w nas samych, w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w wspólnotach i patrząc szerzej w naszym kraju. Jak bardzo poranione, niezdrowe, chore są nasze serca. Chodzimy na różnego rodzaju msze, modlitwy o uzdrowienie, ale często zapominamy prosić o to, co jest najważniejsze. Żeby Pan Bóg wejrzał na nasze serce i je uzdrowił. Bo być może, jeśli zostanie uzdrowione nasze serce, nie będą potrzebne inne modlitwy. Dlaczego to serce jest tak ważne? W Piśmie Świętym serce ma znaczenie symboliczne i ono oznacza środek, centrum, bywa także utożsamiane z jakąś formą poznania, które dokonuje się w człowieku. Z pewnością Pismo Święte wskazuje także na serce jako przestrzeń, gdzie dokonują się akty woli. I tak na przykład często znajdziemy zdanie: co zamierzasz w sercu swoim? I tak jak dziś, serce utożsamiane jest ze sferą uczuć. Tak więc jest to bez wątpienia wyjątkowa przestrzeń w człowieku, gdzie dokonują się najważniejsze sprawy dotyczące naszego życia. I nie bez powodu Pan Jezus, kiedy objawiał się świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, to bardzo często wskazywał na swoje serce. Serce, z którego wypływały dla ludzkości wszelkie łaski. Serce jako źródło łask. I teraz zobacz, jeśli zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, powinniśmy zrozumieć, że i nasze serca są źródłem albo tego, co dobre, co najlepsze dla nas, dla naszych bliskich, dla tych, których kochamy, albo niestety z naszego serca może wypływać to, co jest najgorsze. I dlatego też powinniśmy szczególną troską objąć to, co dzieje się w naszych sercach. Pamiętam, kiedyś pojechałem na pewne rekolekcje, to było 2 lata temu. To były standardowe rekolekcje, które każdy kapłan jest zobowiązany, aby odprawić w ciągu roku. I tak zastanawiałem się, na jakie się zgłosić. I ktoś mi polecił rekolekcje ignacjańskie. Pomyślałem sobie, nigdy nie byłem, wiele dobrego słyszałem, pojadę. Ale jak wspomniałem, był to taki wyjątkowy moment mojego życia, można powiedzieć trudny. W sercu wiele się działo. I wiedziałem, że jadę tam z konkretną burzą w sercu. I nawet mówiłem do Pana Jezusa: Panie Jezu, jeśli ja mam się teraz wyciszyć, jeśli ja mam usłyszeć, co Ty do mnie mówisz, to naprawdę musisz najpierw zadziałać coś w moim sercu, żeby to się wszystko uspokoiło. I nie wiedziałem, czego mogę spodziewać się po tych rekolekcjach. Co tam będzie się działo, jakiego rodzaju treści będą podejmowane. Ja wiedziałem, że przyjeżdżam do Pana Jezusa, i On musi zrobić porządek z tym, co dzieje się w moim sercu. Bo tam była wielka burza. A przez burzę nic dobrego się zadziałać nie może. I w sumie rekolekcje były bardzo proste. Takie typowe rekolekcje ignacjańskie. Dużo czasu spędzonego z Pismem Świętym. Także w kaplicy, przy Najświętszym Sakramentem. Przestrzeń wyciszenia, trwania przy Panu Jezusie. I byłem tam 6 dni. I bardzo szybko, już chyba bodajże 3 dnia zauważyłem, że ten hałas, ta wewnętrzna burza została jakby zabrana. Od razu mi przyszła na myśl scena uciszenie burzy. Jedno słowo Jezusa Chrystusa i to, co wydawało się jakimś kłębkiem, supłem, którego nie dałoby się szybko rozwiązać, ja na pewno nie dałbym go rady rozwiązać, mocą Jezusa Chrystusa zostało przecięte w jednym momencie. I później już Pan Jezus mógł do mnie mówić, ustawiać mi różne sprawy, odpowiadać na moje pytania. Niesamowite doświadczenie. I jeszcze jedno, szczególnie ważne doświadczenie. Otóż kiedy wyjeżdżałem, w pewnym momencie zdawałem sobie sprawę, że ja czuję ciepło w sercu. Autentyczne, fizyczne ciepło. Tak jakby serce było otoczone, jakby ono było trzymane w czyjejś rękach. I to trwało przez kilka dni. Bez względu na to, co robiłem, gdzie się znajduję, Czułem się, jakby ktoś moje serce trzymał w swoich dłoniach. I oczywiście to był Pan Jezus, który pokazywał, jak ważne jest Twoje serce, kapłańskie serce. Ja je chcę chronić. Pozwól mi na to. Nie pozwól, żeby cokolwiek zakłócało pracę Twojego serca. Oddawaj mi swoje serce. Tak, musimy zadawać sobie to pytanie. Do kogo należy teraz Twoje serce? Odpowiedź oczywista. Do tego, kto nas kocha, kto wzajemnia naszą miłość. No najpewniej też należy do Pana Jezusa. Ale czy na pewno? Czy wpatruje się to, co dzieje się w moim sercu? Bez wątpienia od tego, co dzieje się w moim sercu, w sercu każdego z nas, zależy jakość naszego funkcjonowania. Zarówno w świecie, jak i wśród tych, wśród których mieszkamy, których kochamy. Od tego także zależą nasze relacje z samym Bogiem. I zauważmy, jeżeli nasze zdrowie szwankuje, to niektórzy z nas się tym przejmują, nawet za bardzo, ale niektórzy nic sobie z tym nie robią. O tak, czasem zaboli mnie ręka, zaboli głowa, kręgosłup i tak dalej. Idę do pracy, nie zatrzymuję się, drobiazgi. Ale jak się zaczynają problemy z sercem, to na to nie ma mocnych. To wtedy każdy się zatrzyma, żarty się kończą. Wielu to rozumie, że to jest najważniejszy organ naszego ciała, zaraz po naszym mózgu, od którego wszystko zależy, od którego zależy nasze życie. I tak wielu też mówi, że nigdy nie dbałem o swoje zdrowie, ale wziąłem się za nie właśnie wtedy, kiedy zaczęły się problemy z sercem. Najczęściej po pierwszym zawale. I może też być tak, że wielu z nas jest po takim, w cudzysłowie, zawale serca w rozumieniu duchowym. Ale nic z tym nie robi. I nasze problemy się pogłębiają. Oczywiście, podkreślam, nie mówimy o sercu w sensie fizycznym, medycznym, biologicznym, ale mówimy o sercu tak, jak rozumie je Pismo Święte. To nie są żarty, kiedy szwankuje, kiedy czujemy, że dzieje się z nim coś nie tak. Trzeba się zatrzymać, trzeba się tym przejąć, bo coś złego dzieje się z naszym centrum. Centrum komunikacji z Bogiem i ludźmi. Tam pojawiła się bardzo poważna choroba. A my przejmujemy się tym, że boli nas ręka, głowa, noga i tak dalej. Na pewno nasze serca wymagają dzisiaj uzdrowienia. Myślę, każdego z nas. Wiele się dzisiaj mówi o kryzysie ludzkich serc. O kryzysie serc mężczyzn. I dobrze, że powstają różnego rodzaju wspólnoty, w ramach których mężczyźni spotykają się i proszą Pana Jezusa, żeby przywrócił im męskie serce. Oni pytają Pana Jezusa, jakie ma być to moje serce? Czym ono ma się wyrażać w stosunku do innych ludzi? Mówimy o kryzysie serc kobiet, o kryzysie serc ojców, matek, kryzysie serc kapłańskich, lekarzy, nauczycieli i tak dalej. Można by wymienić wszystkie stany, wszystkie grupy zawodowe. Mamy problem z grzechami, które biorą się właśnie z naszych serc. Nie bez powodu, mówił Jezus, przytoczyłem te słowa. Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. A więc właśnie naszym problemem są grzechy, które wywodzą się z naszego zepsutego serca, chorego serca. Pan Jezus powiedział, z serca biorą się złe myśli. Jakże często źle myślimy o drugim człowieku. Owszem, może nawet idziemy do spowiedzi. Powiedzieć, Panie Jezu, źle mi z tym, nie chcę tego. Ale to trwa i będzie trwało, dopóki nie pozwolimy, żeby Pan Jezus w nas to uzdrowił. Ale przecież od myśli do działania to już jest tylko jeden krok. Potrafimy zabijać się słowem, nieopatrznie powiedzianym, jakąś plotką, bo w sercu jest jakieś nieuporządkowanie. Jakże często przychodzą do nas, do kapłanów, małżonkowie, skarżąc się na to, że mój współmałżonek powiedział mi to i to. Ja nie mogę mu tego zapomnieć. I to się wydarzyło wiele lat temu. Ktoś rzucił słowo, a nie zdaje sobie sprawy z tego, że z tym słowem była związana konkretna moc. Bo to, co pochodzi z serca, zawsze będzie powiązane z jakąś mocą. I że to może człowieka bardzo poważnie zranić, jeśli nawet nie zabić. Potrafimy zranić drugiego człowieka czynem. Nie zawsze z naszego serca wypływają dobre uczynki. Często niestety potrafimy zabić dobro, które jest obecne nie tylko w innym, w drugim, w bliźnim, ale także w nas samych. Nie dostrzec tego wielkiego potencjału, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Wielu ludzi ma dzisiaj z tym bardzo poważny problem. Nie potrafią powiedzieć o sobie nic dobrego. Nie tylko o innych, ale także o sobie samych. Pan Jezus także mówi, że z chorego serca rodzą się czyny nierządne. Jakże wielki dzisiaj jest problem z grzechami nieczystości. Ileż małżeństw rozpada się właśnie z tego rodzaju nieuporządkowania. Bo gdzieś to zło wkradło się w czyjeś serce. Ile złamanych powołań. Ileż krzywd, które idą za ludźmi. Jaki jest problem związany z fałszywym świadectwem? Kolejna sprawa, o której mówi Pan Jezus. To również pochodzi z naszych serc. Fałszywe świadectwo, które potrafią mówić o sobie nawet katolicy, którzy mówią, że Jezus jest naszym Panem, kochamy Jezusa. Wierzę, że Jezus mieszka w moim bracie, mojej siostrze. Ale równocześnie potrafimy mówić o bliźnim to, co najgorsze. I świetnie potrafimy to sobie uzasadnić. Bo przecież trzeba dla ostrzeżenia, ażeby ten kogoś nie zwiódł i tak dalej. Mówienie fałszywego świadectwa. Problem przekleństw. Przekleństw w rodzinach. Przekleństw między małżonkami. Rodzice, którzy przeklinają swoje dzieci, to również bierze się z serca. O każdej z tych spraw, której tutaj mówię, mógłbym powiedzieć oddzielną konferencję. Na to niestety nie ma czasu. Ale iluż takich spotkałem, którzy powiedzieli, ja niosę w swoim życiu przekleństwo. Przekleństwo, które mnie spotkało od mojego ojca, od mojej matki. I nic nie jest w stanie tego ze mnie wyciągnąć. Nic nie jest w stanie uzdrowić. Jaki problem niezgody. Już nie mówię o wymiarze ogólnopolskim, bo to jest oczywiste. Jak trudno dzisiaj o zgodę między nami. Jaki jest problem braku miłości w rodzinach, podziałów między katolikami, podziałów we wspólnotach. I w końcu jedna z najbardziej poważnych rzeczy, która jest konsekwencją chorego serca, to jest problem egoizmu. Jakże wielu ludzi dzisiaj na to cierpi. Kocham, ale samego siebie. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z prawdziwą miłością. Ustawiam sobie życie i nawet pytam Pana Boga, czy wypełniam Jego wolę, ale jest drugie dno i pod nim kryje się egoizm. Nie trzeba przypominać, że taka postawa, taki rodzaj naszego życia to jest autostrada do piekła. I w końcu też możemy mówić o innych współczesnych, o innych formach współczesnych chorób serca. O zazdrości, zawiści i frustracji. Ileż wspaniałych dzieł w Kościele, w różnego rodzaju wspólnotach, u jednostek zostało zabitych, stłumionych, ponieważ ktoś z zawiści potrafił stanąć na przeszkodzie. Tylko dlatego, że ktoś jest obdarowany przez Boga bardziej. Że otrzymał jakiś dar, którego ja nie posiadam, ale bardzo chciałbym mieć. Bardzo poważny problem w Kościele. Jeżeli coś takiego jest, bez wątpienia trzeba prosić Pana Jezusa o uzdrowienie serca. Trzeba modlić się, żeby Pan Jezus uzdrawiał nasze serce. Serce to nie jest tylko źródło tego, co dzieje się w naszym życiu, ale przede wszystkim to jest centrum naszego spotkania z samym Bogiem. I tak jak choroba mięśnia sercowego wpłynie na to, co dzieje się z całym naszym organizmem, Tak samo choroba naszego serca w znaczeniu duchowym wpłynie na jakość naszej relacji z Bogiem. I od stanu naszego serca może zależeć albo nasze zbawienie, albo wieczne potępienie. Tak jak powiedziałem na samym początku, ludzie dzisiaj żądają uzdrowienia ciała, a zapominają o uzdrowieniu serca, od którego zależy nasze zbawienie. Potrafią włożyć wiele wysiłków w to, żeby Pan Jezus uzdrowił ich ciało. I jeżdżą na różnego rodzaju modlitwy o uzdrowienie. Domagają się spotkań z różnego rodzaju osobami, które otrzymały od Boga charyzmat takiej modlitwy. Ale równocześnie zapominają o tym, żeby najpierw uzdrowić swoje serce. I tutaj nie trzeba żadnych wyjazdów. Tutaj wszystko to, co potrzebne do uzdrowienia serca, mamy na wyciągnięcie ręki. I przy tym całym zabieganiu i staraniu o uzdrowienie ciała bardzo pobieżnie traktują to, co może uzdrowić ich serce. Na przykład rachunek sumienia czy spowiedź święta. Kiedyś rozmawiałem z pewną panią, która jeździ na różnego rodzaju modlitwy o uzdrowienie i dobrze, niech jeździ. Ale kiedyś rozmowa zeszła na temat grzechu w rachunku sumienia i w pewnym momencie dała poznać, że ona to właściwie nie robi rachunków sumienia, że ona już wie, z czego musi się spowiadać. Oczywiście niezrobiony rachunek sumienia oznacza, że ta spowiedź będzie zła, będzie słaba, niepełna, może nawet nieskuteczna, że nie zadziała w naszym życiu. Wielką troskę przywiązywała do tego, żeby Pan Jezus uzdrowił jej ciało, ale nic nie zrobiła, albo bardzo mało, żeby mógł bardzo szybko uzdrowić jej serce. Tak więc, tak jak powiedziałem, potrzeba, żeby Jezus uzdrawiał nasze serce, ponieważ jest to wyjątkowa przestrzeń spotkania nie tylko z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim z samym Bogiem. Jeżeli to serce będzie szwankować, jeśli nie dopuścimy Boga do naszego serca, nie pozwolimy sobie samym spotkać się w sercu z Bogiem, to wtedy równocześnie zamykamy się na wszystko, co jest bogactwem naszego człowieczeństwa, a więc na spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Nie pozwolimy sobie samym uwierzyć w Jego miłosierdzie, ponieważ nasze serca będą chore. Wszyscy, jak tu jesteśmy, podejrzewam, wierzymy w miłość Pana Jezusa do nas samych. Ale jest o wiele więcej ludzi, których tutaj nie ma. A wiecie, dlaczego ich nie ma? Bo nie wierzą. Nie, że nie wierzą w Pana Jezusa. Nie wierzą w Jego miłość. Nie wierzą w Jego miłosierdzie. I nie chcą prosić Pana Jezusa, by cokolwiek się w tym zakresie zmieniło. Bez wątpienia ich serca są chore, nieduchowo zatrute. A więc człowiek, który nie potrafi uwierzyć w Bożą miłość, nie potrafi poczuć tej miłości. Czuje się osamotniony, opuszczony. Czuje się nikim. Wie, że jego życie jest niepełne, że jest w nim wielka pustka. Problem samobójstw. Bardzo poważny problem, o którym dzisiaj się nie mówi, bo to jest takie tabu. Ale niestety bardzo często dotyka ludzi, którzy nie odkryli wartości swojego życia, ponieważ nie potrafili przyjąć do wiadomości, że ich życie ma sens, ponieważ jest ktoś, kto ich bezwzględnie kocha. Wystarczy, że człowiek uwierzy w to, że jest ktoś, kto kocha i wraca ochota do tego, by żyć. Dlaczego? Bo można odwzajemniać tę miłość. Ci ludzie cierpią. Nie chcą uwierzyć w tę miłość, nie chcą jej doświadczyć, nie będą o niej prosić, nie chcą żyć w Bożej miłości, a nieraz nawet odrzucają Bożą miłość. I z tego często biorą się choroby fizyczne. Tu jest częsta przyczyna chorób fizycznych. Skrajną sytuacją, ale niestety bardzo realną, kiedy człowiek odrzuca Bożą miłość, przebaczenie, miłosierdzie, jest sytuacja, kiedy człowiek doprowadza do samopotępienia. To nie jest tak, że Bóg kogoś wysyła do piekła. To człowiek sam skazuje siebie na piekło. Samopotępienie może nastąpić jeszcze tutaj, kiedy żyjemy na świecie. I celem szatana jest doprowadzić do takiej właśnie sytuacji. Szatan zrobi wszystko, żeby nasze serca chorowały, to znaczy były przeświadczone, że nie zasługują na Bożą miłość, że muszą zrobić coś ekstra, żeby Pan Bóg nas pokochał. On zrobi wszystko, żeby nasze serca były niezdolne do przyjmowania miłości i do dawania miłości. I będzie uderzał nawet w dzieci. I dlatego tak bardzo ważna jest troska o to, żeby serca dzieci były czyste, niewinne i zdrowe. Tak się składa, że już od kilku lat, właściwie w odpowiedzi na to, czego pragnął ode mnie Pan Jezus, staram się poruszać ten temat i myślę, że ta świadomość wśród rodziców szczególnie, ale także wychowawców, staje się coraz większa. Że nie jest obojętne, jak kształtowane są serca dzieci, co tam wnika, co je kształtuje, w jaki sposób odbywa się formacja tych dzieci do umiejętności najważniejszej w naszym życiu, czyli umiejętności kochania. Bez wątpienia współczesna kultura robi wiele, żeby człowiek nie potrafił kochać, albo żeby swoją miłość kierował w to, co najgorsze, przede wszystkim w samego siebie. Tak więc wiele zła w rodzinach i na świecie bierze się stąd, że na jakimś etapie naszego życia nasze serce zostało zranione, zatrute, a co najgłębiej i najskuteczniej i najszybciej zabija nasze serce. Oczywiście grzech, grzech ciężki, ponieważ w tym momencie pozbawiamy się łaski uświęcającej. A więc tracimy tę przestrzeń ochrony, ochrony tego, co jest w nas najważniejsze, przestrzeni spotkania z Panem Bogiem. Drugą przyczyną chorób serca, oprócz grzechów ciężkich, przyzwolenia na te grzechy ciężkie, jest brak miłości w naszym życiu. I też wielu ludzi na jakimś etapie swojego życia odczuło brak miłości. Szczególnie boli to, kiedy tej miłości nie otrzymamy od kogoś, kto z natury powinien tę miłość nam dawać, od własnego ojca czy matki. Bez wątpienia mamy dzisiaj olbrzymi problem z dziećmi, które wzrastają w rozbitych rodzinach. Te dzieci wprost mówią, że nie czują się kochane. Często spotykam się z takimi dziećmi, rozmawiam i mówię wprost, idzie w dorosłość pokolenie straszliwie okaleczone, które będzie bardzo cierpieć. Doskonały materiał działania złego ducha. Muszą pojawić się ludzie, którzy będą w stanie ochronić ich serca, dać im tak zwaną miłość zastępczą, modlić się za nich. Jeśli tego nie zrobimy, zgotujemy sobie piekło. Bo tam, gdzie nie ma miłości, tam jest piekło. To jest najkrótsza definicja piekła. Przestrzeń, gdzie nie ma możliwości świadczenia sobie wzajemnej miłości. Dlaczego tak niewielu ludzi chce prosić Pana Jezusa o to, żeby uzdrowił ich serca? Czasami proponowałem takie modlitwy albo choćby rozmowy na ten temat z różnymi osobami, które do mnie przychodziły. I widziałem wielki opór. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ niestety, jeśli żyje się w środowisku, w którym trudno o prawdziwą miłość od innych ludzi, to nie mamy zaufania. Albo przypominamy człowieka, który boi się, że przez chwilę doświadczy czegoś, czego bardzo pragnie, za czym bardzo tęskni, ale mu to zaraz zostanie zabrane i zostanie z jeszcze większym cierpieniem. Co więcej, w procesie uzdrawiania serca przeszkadza to, że taka osoba często żyje w środowisku, gdzie nie dość, że nie będzie tej miłości, to będzie nieustannie doświadczała tego, co jest przeciwne miłości, a więc będzie doświadczała odrzucenia, potępiania czy osądzania. I szczególnie boli, gdy czynią to ludzie, którym wydaje się, że są bardzo blisko Pana Boga. Bez wątpienia problemem naszych czasów jest to, że wielu, o ile nie wszyscy, chcemy być sędziami, wydawać wyroki o innych, o kościele, o księżach, o papieżu, o żonie, o mężu itd. Z pozycji sędziego wydawać wyrok. Nie mamy do tego żadnego prawa. Kiedy kogoś osądzamy, nie znając drugiego człowieka, nie znając jego serca, wtedy niestety pogłębiamy jego cierpienie, chorobę jego serca. Bez względu musimy uznać za pewnik, że każdy człowiek chce mieć zdrowe serce, chce doświadczać miłości, bez względu na to, skąd pochodzi, z jakiego kraju, jaką wyznaje religię, jakie jest rasy. Każdy człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. A więc każdy otrzymał od Boga serce podobne do Jego serca. A więc serce, które pragnie być kochane i chce kochać. I ta prawda dotyczy także naszych serc. Twojego serca i mojego serca. I tak samo, jeżeli jest w nas z natury to pragnienie miłości, to tak samo w sercu każdego człowieka jest pragnienie, by kochać Boga. Jeżeli nam się wydaje, że ktoś jest stracony dla Pana Boga, że robi wszystko, żeby wyrzucić ze swojego życia Pana Boga, to przekonacie się, że naprawdę czasami trzeba niewiele, żeby pomóc takiemu człowiekowi uwolnić odrobinę tej miłości do Pana Boga, albo przynajmniej doprowadzić do takiego punktu, że choć w tej małej cząstce okaże miłość Stwórcy i to będzie początek jakichś wielkich przemian. Z pewnością przeszkodą w uzdrawianiu naszych serc jest także fakt, że pomimo tego, że te nasze serca zostały stworzone na Boży obraz i podobieństwo, jednak są stale podatne na różnego rodzaju zło, słabości, że są skażone grzechem pierworodnym i że nieustannie potrzebują uzdrowienia. I na czym polega to uzdrowienie serca? Przede wszystkim polega na pozwoleniu, żeby Pan Jezus przywracał je do pierwotnej piękności. A więc, czyli żeby przemieniał je na wzór swojego serca. Serca Jezusowego, czyli jak mówi Pismo Święte, żeby to nasze serce stało się ciche, łagodne i pokorne. Jakie jest serce Pana Jezusa, to na ten temat jest cała litania. Warto ją odmawiać, szczególnie, że teraz jest miesiąc czerwiec. Ale odmawiać kontemplacyjnie, zastanawiając się, co to znaczy, że serce Jezusa jest takie, takie, takie. Prosić Pana Jezusa, żeby upodabniał nasze serca do swojego serca. I kiedy zacznie się zmieniać nasze serca, my sami zaczniemy się zmieniać. Łagodne serce czyni człowieka łagodnym. Dobre serce czyni człowieka dobrym. Hojne serce czyni człowieka hojnym. Kolejny bardzo ważny proces uzdrawiania serca to nazwanie po imieniu tego wszystkiego, co to serce zatruwa, co odbiera mu zdrowie. Jak wspomniałem, są to grzechy. I tak jak powiedziałem wcześniej, często nasze serca nie mogą być uzdrowione, ponieważ źle się spowiadamy. Rachunek sumienia jest odprawiany bardzo pobieżnie, bez zastanowienia, bez głębszej refleksji. Grzechy nie są nazwane po imieniu. Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie koleżanka, która mieszka i pracuje za granicą, a jest to bardzo Boża kobieta. Jedyna, która w całej rodzinie się modli, jest blisko Pana Boga. I mówi, że przez pewien czas, przez kilka tygodni, długie godziny spędzała przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za grzechy, które mogły pojawiać się w jej rodzinie. I tylko prosiła Pana Boga, żeby On jej pokazywał, jakie mogły to być grzechy. O pewnych sprawach wiedziała. I raz o pewnego mówi, że miała sen. Mianowicie przyśniła się jej rodzina, jej własna rodzina. Poszczególni członkowie, nawet małe dzieci. Co więcej, mówi, że w tym śnie zobaczyła innych ludzi, którzy również byli częścią tej rodziny. Wielu z nich nie znała, ale sercem wyczuwała, że to jest rodzina. Niektórzy z nich nie żyli od wielu lat. I mówi, że w pewnym momencie zauważyła, że z tych ludzi coś wychodzi. Jakieś postaci obrzydliwe, przerażające. I że jest ich coraz więcej, że za jedną wychodzi druga, trzecia i oblepiają tych ludzi jak taką mazią. Że ci ludzie stają się jakby takim żywym kokonem. Kiedyś widziałem taki film Rui. I tam była taka scena, że człowieka napadły pszczoły i tak całego go oblepiły. I ona mówiła, że widziała coś podobnego. Tylko, że to nie były niewinne, ładne pszczółki. To były przerażające postaci. I niektóre potrafiły tak zniewolić człowieka, że on nie mógł już wykonywać samodzielnie ruchów. Tylko to one, te duchy, te potwory decydowały, co ten człowiek zrobi. Tak jakby były zniewolone, opętane. przez te demony. I co więcej powiedziała, każdy z nich miał jakieś imię, symbolizował konkretny grzech, który pojawiał się w życiu tego człowieka. I ten obraz uczepienia się do tych ludzi symbolizował to, że oni się z tych grzechów nie wyspowiadali. I ona w tym śnie przecież mówiła: Panie Boże, ale ja wiem, że ta i ta i ta osoba się spowiada. Dlaczego te demony ciągle mają do nich dostęp, są uczepione tych ludzi? I otrzymała odpowiedź: ponieważ oni tych grzechów nie nazywali po imieniu. To jest dzisiaj bardzo poważny problem. Proszę was, jeżeli usłyszycie, że ktokolwiek majstruje przy sakramencie pokuty, chce iść na skróty, mówi: nieważne jak się spowiadasz, ważne, żebyś tylko pożałował za to, co najważniejsze, to nie słuchajcie takiego człowieka. Dzisiaj niektórzy coraz głośniej zaczynają kombinować przy sakramencie pokuty. Nie wolno tego robić. To jest największy skarb, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga. Oczywiście obok Eucharystii, w ogóle sakramentów świętych. Traktujmy sakrament pokuty poważnie, dobrze, bo zdrowie przyjdzie właśnie wtedy, kiedy będziemy potrafili nazwać po imieniu i oddać Panu Jezusowi to wszystko, co jest naszym problemem. I tak niestety w wielu rodzinach, w przypadku wielu osób jest, że nie chcemy nazwać po imieniu tego, co jest złem. Nie chodzi mi tutaj o wzbudzanie ducha skrupulanstwa, ale o to, żebyśmy przejęli się tym, co być może zamiatamy pod dywan i uważamy, to nie ma znaczenia. Może Panu Jezusowi nie trzeba tak wprost mówić o tym, co się dzieje. To jest pokusa złego ducha. Nie mów całej prawdy, owiń w bawełnę i tak dalej. Kolejny etap uzdrawiania naszego serca to bez wątpienia przebaczenie. Zranienia, które pochodzą od innych ludzi, szczególnie najbliższych, niestety zadają w naszym sercu największe cierpienie. I to może ciągnąć się przez pokolenia, że może być taka tendencja do ranienia innych, szczególnie swoich najbliższych. Matka skarży się w konfesjonale: proszę księdza, jestem bardzo niedobra dla swoich dzieci, ale ja tego nie chcę. I wtedy pytam: a czy pani matka była taka sama wobec pani? No była. A czy jej babka była taka sama w stosunku do pani mamy? No zdaje mi się, że taka była. To idzie nieraz pokoleniami. Jest jakieś zło, ale dlaczego ono się powtarza, ciągnie? Ponieważ zabrakło osoby, które przez przebaczenie ucięłaby ten łańcuch, to zniewolenie, które ciągnie się w życiu tak wielu rodzin. To stanie się właśnie wtedy, kiedy znajdzie się jedna osoba, która powie: wybaczam, i będzie modlić się za wszystkich pozostałych członków rodziny, kiedy zacznie świadczyć im miłość, to, co jest najlepsze. I bez wątpienia nie jest przypadkiem to, że wielu współczesnych mistyków w różnego rodzaju wizjach końca świata albo sądu, które otrzymują, mają właśnie taki obraz, że zostanie nam dany obraz prawdy o tym, co działo się w historii naszych rodzin. Abyśmy pojęli, dlaczego tak, a nie inaczej potoczyły się losy osób, które tak dobrze znamy, ale którym nie potrafimy wybaczyć. I dzięki temu obrazowi będzie nam łatwiej im wybaczyć, bo przekonamy się, dlaczego oni tak postępowali. Że być może krzywdzili nas, bo ich wcześniej ktoś skrzywdził, a może nawet mieli mniej łaski niż my, żeby powiedzieć: przebaczam. Właśnie ten obraz, który otrzymamy, ma nas doprowadzić do skruchy i do wybaczenia. Bez wątpienia dalsze uzdrawianie naszego serca musi uwzględniać to wszystko, co przez lata zatruwa nasze serce. A więc kłamstwa, materializm czy pożądliwości. Może to być coś zupełnie innego. W przypadku każdej osoby jest to coś odmiennego. Jak rozpoznać, co jest tym moim głównym problemem, trucicielem serca? Niech nam służy zdanie z Ewangelii Mateusza, z 6 rozdziału, słowa Jezusa: tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. O czym najczęściej myślisz, nawet źle, to może być problemem Twojego serca. I prośmy także Pana Jezusa w kolejnym etapie uzdrowienia serca, żeby uzdrowiona została ta przestrzeń spotkania z Panem Bogiem. Ponieważ właśnie od niej zależy nasza modlitwa. Tak jak mówi Pismo Święte, modlimy się, ale nic nie otrzymujemy, bo źle się modlimy. Ale też możemy się źle modlić, bo ta nasza przestrzeń spotkania z Bogiem jest chora. Tylko zdrowe serce może z siebie wydobyć prawdziwą modlitwę. Modlitwę płynącą z serca, a takiej modlitwy pragnie od nas Pan Bóg. Pan Bóg pragnie, żeby nasze serce było sercem dziecka. I tak jak powiedziałem, jeżeli to ma być w nas uzdrowione, to znaczy, że uzdrowi to tylko i wyłącznie Bóg, Jezus Chrystus. Człowiek nie może uzdrowić samego siebie, nie może uzdrowić swojego serca. Nie ma wglądu w to wszystko, co dzieje się w naszym sercu. I tak jak nikt z nas nie jest w stanie dokonać operacji na własnym sercu, bo do tego potrzebny jest lekarz, łatwo wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby ktoś tak chciał, bo dzisiaj bardzo modne jest samoleczenie się, patrząc na YouTube'a i na różne filmiki, to tak tego się nie da. Do tego musi być lekarz. I tak samo nie jesteśmy w stanie sami się uzdrowić naszego serca. Tę operację dokona jedynie Jezus Chrystus. Tylko On może uzdrowić nasze serce. Dlatego tę modlitwę, która teraz nas czeka, czyli koronkę do Bożego Miłosierdzia, ofiarujemy w tej właśnie intencji, o uzdrowienie naszych serc. Ja wiem, że może byśmy teraz oczekiwali jakiejś wspaniałej, charyzmatycznej modlitwy, ale jak się dowiemy w drugiej części naszego spotkania, to uzdrowienie serca dokonuje się za pomocą bardzo prostych środków, lecz bardzo skutecznych, a bez wątpienia koronka do Bożego Miłosierdzia jest takim narzędziem, które otrzymaliśmy od Pana Jezusa. Wzbudźmy w sobie tę intencję, aby Pan Jezus uzdrowił nasze serca. Jeżeli jesteśmy już na tym etapie w stanie wskazać to wszystko, co jest naszym głównym problemem, główną chorobą serca, nie bójmy się to nazwać po imieniu. Niech Pan Jezus tego dotknie. Niech to uzdrowi Jego łaska. Łaska pochodząca z Jego boskiego serca. Przechodzimy do drugiej części naszej konferencji, która traktuje o tym samym, o bardzo ważnej sprawie, sprawie uzdrowienia naszego serca. Już przez tych kilkanaście minut, które upłynęło od poprzedniej konferencji, otrzymałem kilka sygnałów, że temat ten jest dla Was bardzo ważny, że dla wielu niesie ze sobą odpowiedzi na pytania, z którymi niektórzy tutaj przyjechali. Tak więc bez wątpienia mówimy o sprawach najważniejszych, od których zależy jakość naszego życia, funkcjonowania w relacji z ludźmi, ale przede wszystkim z samym Bogiem. I zatrzymaliśmy się na przypomnieniu sobie fundamentalnej prawdy, że tylko Pan Bóg może uzdrawiać nasze serce. W jaki sposób to czyni? Przede wszystkim dzieje się tak, kiedy postawimy Go w centrum naszego życia, w centrum naszego serca. Kiedy zadbamy o to, żeby to był Jezus żywy, nie tylko jakiś wyimaginowany, taki, który nam się wydaje, że odpowiada na nasze oczekiwania, ale żywy Jezus, który przychodzi do nas przez sakramenty i przez swoją zbawczą moc zawartych w sakramentach. A więc to jest właśnie droga uzdrowienia naszego serca. Najpierw sakramenty, po drugie modlitwa i po trzecie On sam, czyli adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest to fantastyczna nowina, że do tego rodzaju uzdrowienia nie trzeba szukać jakiegoś wybitnego charyzmatyka, człowieka niewyobrażalnie obdarzonego przez Pana Boga Duchem Świętym. Że ten rodzaj uzdrowienia może dokonać sam Jezus Chrystus, gdziekolwiek się znajdujemy. Gdziekolwiek mamy dostęp do sakramentów i do żywego, osobowego Jezusa Chrystusa. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że uzdrowienie własnego serca, napełnianie go Jezusem, nie polega na tym, że mamy napełniać nasze serce jakimiś tanimi emocjami związanymi z Jezusem, jakimiś wrażeniami, ale że to jest powolne, ale skuteczne trwanie w Jego obecności. Ja myślę, że wy wszyscy zdajecie sobie z tego sprawę, że przybywając tutaj nie można zatrzymać się tylko na chwilowych wzruszeniach, że potrzeba bardzo konkretnej pracy, wysiłku mozolnego. Jakim problemem jest to, że my chcemy jakieś uzdrowienie tu natychmiast, od razu, wyjechać z poczuciem właśnie, że coś stało się dobrego z moim sercem. Jeśli ktoś otrzyma takie mistyczne doświadczenie, bardzo dobrze. Ale jednak to jest początek, początek tego, do czego wzywa nas Pan Jezus, do nieustannego trwania w Jego obecności przez modlitwę, adorację, przez częsty udział w Eucharystii, najlepiej codzienny, i przez to, o czym mówiłem w pierwszej części konferencji, czyli przez dobrze przygotowaną, systematyczną spowiedź świętą. Z pewnością akcje uzdrowieniowe z doskoku, takie, którym brak konsekwencji, systematyczności, nigdy nie przyniosą spodziewanych efektów. One są obliczone na to, żeby przez chwilę poczuć się lepiej, ale jednak choroba serca zostanie. Jak w każdego rodzaju terapii ciała potrzeba czasu, tak samo jeśli chodzi o uzdrowienie duchowe. Tu również potrzeba dać sobie czas i dać czas Panu Bogu. Myślę, że powiedziałem już w pierwszej konferencji, jak ważna jest spowiedź święta, nazwanie grzechów po imieniu, obecność kapłana, który udzieli rozgrzeszenia. Ale też warto pamiętać, że szczególną przestrzenią uzdrawiania serca jest dobrze przeżyta Eucharystia. Jakakolwiek, gdziekolwiek sprawowana, jeśli jest ważna, to znaczy jeśli tam jest obecny Jezus Chrystus, jeśli tam sprawowane są ważne Jego tajemnice, tam też mamy szansę otrzymać tę łaskę, łaskę uzdrowienia serca. Jak powiedziałem, niejednorazowo, ale w pewnym procesie, na który trzeba Bogu przyzwolić. Więc dobrze przeżyta Eucharystia, połączona z Komunią Świętą, zaznaczam, przyjętą w stanie łaski uświęcającej, co dzisiaj nie jest takie oczywiste, to będzie skutkowało uzdrawianiem naszego serca. Wtedy w pełni możemy doświadczyć Bożej miłości, właśnie tam, w czasie Eucharystii. Warto zatem w czasie mszy świętej prosić Pana Jezusa, żeby uzdrawiał nasze serce, aby je wypełnił, abyśmy mogli przyjąć Jego miłość, a potem tę miłość zanieść innym. Ważne też jest, żeby w tym procesie uzdrowienia pamiętać o tym, żeby być stale otwartym na Bożą łaskę. I powiedział kiedyś Pan Jezus do mieszkającej tutaj mistyczki Alicji Lęczewskiej: czystość serca nie polega na tym, że ty nie dopuszczasz do niego żadnych zanieczyszczeń, bo takiej władzy nad swoim sercem nie masz. Czystość serca polega na tym, że udostępniasz mi swoje serce, że pozwalasz i prosisz mnie nieustannie, bym je oczyszczał, bym nim dysponował według mojej woli. Ja mam moc czyszczenia serca. Tylko ja mogę to uczynić i pragnę to uczynić. Jakże bardzo mylą się ci, którym wydaje się, że cokolwiek uczynią sami i przyjdą już do mnie czyści. A więc Pan Jezus podkreśla, tylko On uzdrawia nasze serca, ale potrzebuje, żebyśmy nieustannie, w każdej chwili naszego życia oddawali Mu to serce. Zdawali sobie sprawę z tego, że nie mamy władzy nad tym sercem takiej, która by umożliwiła zachowanie cały czas nieustannie czystości serca, a więc wolności od tego, co może je niszczyć, zatruwać. I myślę też, że bardzo ważne jest to, żeby, mówiąc tak nieładnie, konserwować ten stan zdrowego serca, a więc profilaktykę, by zabezpieczać uzdrowione serce. W jaki sposób je zabezpieczyć? W jaki sposób zadbać o to, żeby jak najdłużej pozostawało zdrowe? Przede wszystkim warto się o to modlić. Przed momentem to sobie powiedzieliśmy. Ale właśnie najlepiej modlić się nie inaczej niż do serca Jezusowego. I wydaje mi się, że od pewnego czasu Pan Bóg mówi to, myślę, wielu kapłanom, a na pewno mi, żeby przypominać o wielkich łaskach związanych z nabożeństwem do serca Jezusowego. Ze zdumieniem niedawno przeczytałem słowa, które napisała kiedyś święta siostra Małgorzata Maria Alaco. Cytuję. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach. No myślę, że chyba nie mamy wątpliwości, że te czasy, w których żyjemy, można nazwać czasami ostatecznymi. I już kilka wieków temu siostra Małgorzata napisała takie słowa. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach. Jakże to się pokrywa z pragnieniem serc wielu ludzi, by czcić serce Jezusa, bo dawać Mu chwałę. Coraz częściej wraca się do tej wspaniałej, pięknej praktyki wieszania w swoim domu obrazów Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa obok siebie. Tak, jak to przez długie wieki miało miejsce w polskich domach. Nie tylko wieszanie, ale modlitwa, oddawanie czci sercu Najświętszemu. I to będzie znakiem, że nasze serce staje się zdrowe, że rzeczywiście uzdrowił je Pan Bóg, że to nie jest jakieś mamienie, ułuda, że wzrasta w nas miłość do Boga i pragnienie zadośćuczynienia za tych, którzy ranią Jego serce, którzy ranią innych ludzi, a przede wszystkim, którzy ranią serce Jezusa. To jest znakiem czystego serca, zdrowego serca, że rośnie pragnienie zadośćuczynienia sercu Jezusa, ale także pragnienie jednoczenia własnego serca z sercem Jezusa i w ten sposób oddawanie czci sercu Jezusa. Dla zachęty, dla tych, którzy nie znają łask związanych z oddawaniem czci sercu Pana Jezusa, przeczytam, jakie łaski obiecuje Pan Jezus czcicielom Jego Przenajświętszego Serca. To zostało przekazane tej samej siostrze, świętej siostrze Małgorzacie Alaco. Dam im łaski potrzebne w ich stanie, czyli kapłanowi potrzebne do wypełniania zadań kapłańskich, małżonkom do tego, żeby wzrastali w świętości w tym stanie. Po drugie, ustalę pokój w ich rodzinach. Po trzecie, będę ich pocieszał w utrapieniach. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i ocean miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. Będę błogosławił domom, w których wizerunek serca mojego będzie czczony. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w sercu moim. Dam kapłanom dar wzruszania serc, nawet najzatwardzialszych. W nadmiarze miłosierdzia serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez 9 miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów świętych, a serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. Wspaniałe obietnice. Jakże wiele dają nadziei nam na to, że nasze życie może być udane, spełnione, piękne i że Pan Jezus chce nas tak upiększonych, przyozdobionych swymi łaskami przyjąć kiedyś do nieba. Tak więc warto być czcicielem serca Jezusa. Bez wątpienia jest to jedna z najskuteczniejszych metod uzdrawiania własnego serca. Przez oddawanie czci sercu Jezusa, ale też, jak powiedzieliśmy wcześniej, przez bardzo konkretną, systematyczną pracę nad tym, co dzieje się w naszym sercu i pracę i systematyczność związaną z naszym regularnym spotykaniem się z Panem Jezusem. Podkreślam to bardzo, bo to musi być wysiłek. Ja wiem, że mamy wiele prac, obowiązków i nam czasu na modlitwę brakuje. Ale jeżeli tego zabraknie, niestety niewiele wydarzy się w naszych sercach, w naszym życiu. I tak jak powiedziałem, kiedy nasze serca stają się zdrowe, wzrasta w nas pragnienie oddawania czci Jezusowi. Ale też równocześnie pojawiają się kolejne znaki. Wzrasta w nas miłość do drugiego człowieka, do każdego człowieka. Coraz łatwiej będzie nam przychodzić miłość, szczególnie w stosunku do tych, którzy są dla nas niemili. Miłość, którą możemy okazywać na różne sposoby, albo w słowach, albo w łagodności, albo dzielenie się naszym wewnętrznym pokojem. I wtedy też szybko przekonamy się, że przyjdzie nam łatwo okazywać miłość bliźniemu nie tylko wtedy, kiedy będzie dla nas dobry, kiedy się odwdzięczy, ale także w chwilach trudnych. Gdyby tak nie było, to nie byłoby niczym innym niż jakąś zakamuflowaną formą egoizmu. Z pewnością trzeba też powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, co zresztą też było już sygnalizowane, że dopóki żyjemy, nasze serce ciągle będzie poddawane różnego rodzaju próbom i niepokojom. Dlatego bardzo ważne jest, żeby jak najszybciej oddawać swoje serce sercu Jezusa, by łączyć swoje serce z Jego sercem. Żeby uczyć się, by nie polegać na sobie, ale cokolwiek dotyczy naszej duszy, uzdrawiania, aby zawsze było budowane na bezpośredniej relacji z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Psalmów, w rozdziale, w 18 psalmie, w wersecie 19, Pan mi obroną i tylko Pan. Tak więc myślę, że kiedy modlimy się za innych ludzi, a mówiąc szerzej, za ludzi końca czasów, kiedy pragniemy dla nich zbawienia, to tak naprawdę powinniśmy się modlić o uzdrowienie ich serc. Tego pragnie od nas Pan Jezus. To jest bardzo konkretne zadanie dla współczesnych grup charyzmatycznych. Omadlać serca ludzi. I ta nasza modlitwa, jak pociski, ma kruszyć mury, którymi obrosły nasze serca. Serca naszych rodaków i serca wszystkich ludzi na ziemi. Ma pomóc im, aby te serca zaczęły bić na nowo, ale tym razem jako serca ludzkie. I z pewnością żadna z modlitw o uzdrowienie nie będzie podobała się Bogu niż właśnie ta, kiedy prosimy o uzdrowienie naszego serca, ponieważ ona dotyka centrum naszego człowieczeństwa. I gdy prosimy o uzdrowienie naszych serc, to prosimy o to, żeby to nasze serce stawało się podobne do najpiękniejszego spośród ludzkich serc, czyli serca Maryi. Niepokalane serce Matki Bożej staje się dla nas wzorem, kim może stać się człowiek i co może dziać się za jego przyczyną, kiedy w pełni oddaje się Bożej łasce. Wielu z tych, którzy widywało Matkę Bożą w różnego rodzaju wizjach, spotkaniach, podkreśla jej wyjątkową piękność. A piękność zewnętrzna jest obrazem pięknego serca. I nic nie czyni naszych serc tak pięknymi i nas samych tak pięknymi, niż nasza wciąż wzrastająca miłość do Boga i do Jego Matki. I oddając cześć niepokalanemu sercu Matki Bożej, pozwalamy właśnie jej kształtować nasze serce. Ona zna nas najlepiej. Ona będzie się z nami obchodziła w możliwie najbardziej delikatny sposób. Trzeba jej tylko na to pozwolić. Ale warto także przyglądać się cnotom jej serca. Starać się widzieć lepiej, jak piękne jest jej serce. Bo ono zostało ukształtowane przez samego Jezusa, wzrastało w największej bliskości Pana Jezusa i było zwierciadlanym odbiciem serca samego Jezusa Chrystusa, jej Syna. I tak chciałbym, żebyśmy poświęcili teraz kwadrans na rozważanie związane z pierwszymi sobotami miesiąca, z nabożeństwem, które podjęło wielu spośród was, ksiądz prosił przed tym naszym forum, żebym poprowadził takie spotkanie i widzę, jak ono pięknie będzie się wiązało z tym tematem, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Jednym ze zobowiązań związanych z nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca jest 15-minutowe rozważanie albo jednej z tajemnic Różańca Świętego, albo życia Maryi. I tak chciałbym zaproponować teraz takie rozważanie oparte na tym, co powiedziała Maryja do jednej świętej, do świętej Elżbiety z Hesji. I w tej wizji Matka Boża omawia etap swojego życia, który nie został zapisany na kartach Pisma Świętego. Okres dziecięcy, kiedy została oddana na służbę do świątyni. I warto wsłuchać się przede wszystkim w to, co Matka Boża mówi o swoim sercu. Komu miało bić to serce? To była bardzo wczesna decyzja jej w życiu. I co robiła? Jaki podjęła konkretny wysiłek, działania, żeby to serce biło wyłącznie dla Boga? I w ten sposób, jak się później przekonamy, to właśnie przygotowało ją do tego wielkiego zadania, które powierzył jej Bóg, do przyjęcia życia, przyjęcia Syna Bożego. Przez chwilę w ciszy wzbudźmy w sobie intencję odprawienia tego 15-minutowego rozważania. Prośmy Pana Boga, żeby obdarzył nas potrzebnymi łaskami, darami Ducha Świętego, aby te wszystkie słowa głęboko zapisały się w naszych sercach, były nam drogowskazem, jak mamy żyć. Abyśmy, wpatrując się w Maryję, potrafili przenieść to wszystko na nasze własne życie, na naszą prywatną relację z Bogiem. Prośmy o to Boga. To nabożeństwo odprawiamy dla większej czci i chwały niepokalanego serca Maryi. Maryja powiedziała świętej Elżbiecie z Hesji: chcę nauczyć Cię modlitw, które odmawiałem, gdy przebywałem w świątyni. Kiedy mój ojciec i moja matka zostawili mnie w domu pańskim, postanowiłam w swoim sercu, że będę miała Boga za swojego Ojca. I często i pobożnie rozmyślałam o tym, co mogłabym uczynić, by być miłą w oczach Boga, aby raczył obdarzyć mnie swoją łaską. Studiowałam prawo Boże. Z wszystkich nakazów Bożego prawa dwa szczególnie troskliwie zachowywałam w moim sercu. Mianowicie, będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Zachowywałam te nakazy w duszy i szybko zrozumiałam wszystkie cnoty, które się w nich zawierają. Dusza nie może posiadać żadnej cnoty, jeśli nie kocha Boga z całego swojego serca, gdyż z tej miłości obfitość łaski zstępuje w duszy. Jednak po stąpieniu nie pozostaje, ale przepływa jak woda. Jeśli dusza nie nienawidzi swoich wrogów, to znaczy swoich grzechów i przywar. Zawsze wstawałam po środku nocy i z tak ogromną tęsknotą, wolą i miłością, na jaką było tylko mnie stać, błagałam Wszechmogącego Boga, by obdarzył mnie łaską przestrzegania tych nakazów i wszystkich innych przykazań Jego prawa. i modliłam się tymi siedmioma prośbami. Po pierwsze, modliłam się o łaskę wypełniania nakazu miłości, kochania Boga z całego swojego serca. Po drugie, modliłam się o łaskę kochania swojego bliźniego według woli i upodobania Pana i by sprawił, żebym kochała wszystko to, co sam kocha. Po trzecie, modliłam się, by sprawił, abym nienawidziła wszystkiego, co On nienawidzi i uciekała przed tym. Po czwarte, modliłam się o pokorę, o cierpliwość, o życzliwość, o łagodność oraz wszystkie cnoty, dzięki którym mogłabym znaleźć upodobanie w Jego oczach. Po piąte, modliłam się, by pozwolił mi dożyć czasów, kiedy się narodzi Najświętsza Dziewica, która wyda na świat Syna Bożego, i by zachował moje oczy, abym mogła ją zobaczyć, moje uszy, abym mogła ją usłyszeć, mój język, abym mogła ją wysławiać, moje ręce, abym mogła dla niej pracować, moje stopy, abym mogła chodzić jako jej służebnica i moje kolana, abym mogła adorować Syna Bożego spoczywającego na jej kolanach. Po szóste, modliłam się o łaskę przestrzegania nakazów i reguł arcykapłana świątyni. Po siódme, modliłam się wreszcie, aby Bóg zachował świątynię i cały swój lud w swojej służbie. Zapewniam Cię, że uważałam siebie za najbardziej bezwartościowe ze stworzeń i takie, które jest niegodne Bożej łaski. A więc błagałam Go, by obdarzył mnie łaską i cnotami. Pan uczynił ze mną to, co muzyk robi ze swoją harfą. Muzyk ustawia i stroi wszystkie struny, aby dawały słodką i harmonijną melodię, a potem śpiewa, grając na niej. Tak oto Bóg doprowadził do harmonii ze swoją wolą moją duszę, serce, umysł i wszystkie zmysły oraz uczynki mojego ciała. A gdy Jego mądrość tak mnie szkoliła, aniołowie zanosili mnie na łono Boga Ojca i otrzymywałam tam takie pocieszenie i radość, takie szczęście i dobroć, taką miłość i słodycz, że nie pamiętałam już, że w ogóle urodziłam się na tym świecie. Poza tym byłam w tak bliskiej zażyłości z Bogiem i Jego aniołami, że wydawało mi się, jakbym zawsze żyła w tej prawdziwej chwale. Potem, gdy spędziłam tam tyle czasu, ile chciał Bóg Ojciec, oddawał mnie aniołom i zanosili mnie z powrotem na miejsce, w którym zaczęłam się modlić. Kiedy ponownie znalazłam się na ziemi i przypominałam sobie, gdzie właśnie byłam, pamięć o tym rozpalała we mnie taką miłość Boga, że obejmowałam i całowałam ziemię i kamienie, drzewa i inne stworzone rzeczy z miłości do tego, który je stworzył. I wydawało mi się, że powinnam być służebnicą wszystkich kobiet w świątyni i pragnęłam być poddana wszystkim stworzeniom z miłości do nich i do Najwyższego Ojca. I często miałam to doświadczenie. Pewnego razu, kiedy myślałam o tym, że nigdy nie chcę być pozbawiona Bożej łaski, wstałam i poszłam przeczytać fragment z Pisma Świętego, pragnąc czegoś, co ukoi moją duszę. Kiedy otworzyłam księgę, pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam, był ten fragment z Księgi Izajasza. Oto Panna pocznie i porodzi Syna. Gdy zrozumiałam na tej podstawie, że Syn Boży wybierze dziewicę, by była Jego matką, od razu postanowiłam sobie w sercu, z czci dla tej wybranej dziewicy, że sama pozostanę dziewicą i że ofiaruję się jej jako służebnica i zawsze będę jej służyć i że nigdy jej nie opuszczę, nawet gdybym miała podróżować z nią dookoła świata. Zrobiłam to, co robi człowiek, który chce zbudować piękną fontannę. Idzie on do stóp wzgórza i starannie sprawdza, gdzie umiejscowione są źródła wody, a znalazłszy ich pochodzenie, z troską kopie, aż je odkryje. Następnie kieruje ich strumień do miejsca, w którym chce mieć fontannę. Potem robi tak, by to miejsce było zadbane, obszerne i czyste, aby woda pozostawała również czysta. Wreszcie buduje mur wokół fontanny i wznosi kolumnę pośrodku oraz robi wokół niej kanaliki, aby woda mogła swobodnie płynąć dla wygody każdego. Tak właśnie uczyniłam. Poszłam do wzgórza, kiedy przyłożyłam się do studiowania prawa. Znalazłam źródło, kiedy poprzez modlitwę i studiowanie uświadomiłam sobie, że głównym źródłem całego dobra jest kochanie Boga z całego swojego serca. Następnie przygotowałam, oczyściłam i powiększyłam to miejsce, kiedy poczułam pragnienie kochania tego wszystkiego, co On kocha. Chciałam także, by woda ta była nieskazitelna i czysta. Stało się tak wówczas, gdy postanowiłem unikać i nienawidzić wszelkiej zmazy grzechu. Potem zbudowałam mur, kiedy nierozerwalnie połączyłam cnoty pokory, cierpliwości, życzliwości i łagodności ogniem miłości i trzymałam je stopione razem aż do końca swojego życia. Wzniosłam kolumnę i zrobiłam kanaliki, kiedy ofiarowałam siebie jako przykład i pomocnicę dla całej ludzkości, gdyż jestem zawsze gotowa obdarzyć hojnymi darami łaski wszystkich, którzy wzywają mnie ze względu na siebie lub innych. Bóg dał mnie na ziemi jako nauczycielkę i przykład dla wszystkich wybranych. I chcę, byś czyniła tak, jak ja to robiłam. Moja córko, sądzisz, że miałam wszystkie te łaski bez trudu, ale tak nie jest. Zapewniam cię, że nie otrzymałam od Boga żadnej łaski, żadnego daru czy cnoty bez ogromnego wysiłku, nieustannej modlitwy, żarliwego pragnienia, głębokiej pobożności, wielu łez i dużego udręczenia i bez nieustannego mówienia, myślenia i czynienia tego, co było miłe Bogu, o ile wiedziałam, jak to robić i potrafiłam to zrobić, z wyjątkiem łaski uświęcenia, dzięki której zostałam uświęcona w łonie swojej matki. Zapewniam ci, że żadna łaska nie stępuje w duszę bez modlitwy i umartwienia ciała. Bardzo ważne zdanie, przeczytam jeszcze raz. Zapewniam ci, że żadna łaska nie stępuje w duszę bez modlitwy i bez umartwienia ciała. I po tym, jak daliśmy Bogu wszystko, co mogliśmy oddać dzięki naszym własnym wysiłkom, nieważne jak małym, On sam przychodzi do duszy, przynosząc z sobą takie wspaniałe dary, że duszy wydaje się, iż mdleje i traci pamięć i zapomina, by kiedykolwiek powiedziała coś lub uczyniła coś miłego Bogu. I wydaje się sama sobie wówczas bardziej nikczemna i podła niż kiedykolwiek dotąd. I cóż wówczas ma czynić dusza? Musi gorąco wysławiać Boga i zanosić Mu dziękczynienie za te łaski. Musi uważać siebie za niegodną Bożych darów i musi płakać. A Bóg, widząc, jak dusza się upokarza jeszcze bardziej po otrzymaniu jego darów, skłonny jest obdarzać ją nawet większymi darami. Tak właśnie postąpił ze mną, gdyż umysł mój tęsknił za Synem Bożym. Mój duch płonął z tęsknoty, by go mieć. Moja cała dusza zapłonęła tak słodką szczęśliwością, że wydawało mi się, jakbym już go miała. Jednak, ponieważ ludzki język nie ma mocy wyrażenia mojego wewnętrznego ognia miłości, modliłam się tylko, by zachować moje zewnętrzne zmysły po to, by móc je oddać na służbę dziewicy. Moja najdroższa córko, wyjawiłam ci modlitwy, jakie odmawiałam, byś, naśladując mój przykład, mogła z ufnością poprosić Boga w modlitwie o łaski i cnoty, których nie posiadasz, a także po to, abyś mogła pokornie trwać, prosząc o nie. I chcę, abyś modliła się z żarliwością i oddaniem o swoje zbawienie i o zbawienie innych, gdyż Bóg chce, by ci, którzy mają, pomogli tym, którzy nie mają. Maryjo, dziękujemy ci za te słowa, którymi pouczałaś świętą Elżbietę. Dziękujemy ci za to, że pouczasz nas samych tutaj obecnych, że i nam przypominasz o tym, co jest najważniejsze, że bez wysiłku, wzbudzania w sobie nieustannego pragnienia podobania się Bogu, oddawania Mu swojego życia, wszystkiego, co posiadamy, naszego umysłu, ciała, woli, nie jesteśmy w stanie Mu się podobać. Nie jesteśmy w stanie wzrastać w łasce, wzrastać w świętości, ani nawet uczynić niczego dobrego, trwałego, co byłoby zgodne z Twoją wolą. Panie Jezu, chcemy wpatrywać się w Twoją Matkę, w Maryję. I chcemy, naśladując jej cnoty, jej pokorę, jej posłuszeństwo, jej pobożność, jej miłość do Ciebie. Chcemy coraz bardziej podobać się Tobie. I chcemy, żeby nasze serca coraz bardziej się Tobie podobały. Pokornie prosimy, niech ta nasza maleńka miłość do Ciebie i do Twojej Matki zadośćuczyni Tobie i Twojej Matce za wszystkie grzechy, szczególnie za brak miłości, za wszelkie zniewagi, którymi deptane są te dwa serca. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, abyśmy nigdy nie ustali w walce o to, żeby nasze serca stawały się coraz bardziej czyste, coraz bardziej na wzór serca Twojej Matki. Prosimy Ciebie, pobłogosław nam w tej pracy i prosimy Ciebie, żebyśmy nigdy nie zapominali modlić się za tych, którzy nie są w stanie modlić się za samych siebie, aby i ich serca stawały się coraz bardziej zdrowe, by mogły Ciebie kochać coraz mocniej. Amen. Czas biegnie nieubłagalnie. Skończył się mój czas. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za Wasze otwarte serca, za Waszą życzliwość, za to, że wielu modliło się w tym czasie o to, żeby ta konferencja wydała jak najpiękniejsze owoce. Dziękuję tym, których tutaj nie ma, a wiem, że chcieliby tu być i też włączyli swoje modlitwy, ale także i ofiary własnych cierpień i pokut za jak najbardziej obfite owoce tego forum. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólcie, że Was pobłogosławię, ponieważ niedługo muszę wyjeżdżać i nie będę mógł być z Wami na Eucharystii. Obowiązki parafialne. Już zostałem nawet postraszony dzisiaj tutaj po przyjeździe przez pewną panią rękopisem z czyśćca, w których są zawarte potworne kary dla tych, którzy zaniedbują swoje obowiązki. bywając na różnego rodzaju rekolekcjach i tak dalej, więc nie chcę zaniedbywać swoich obowiązków, nie chcę cierpieć w czystcu. Niech Was Pan Bóg błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.
Fajnie, bardzo dziękuję. Jeszcze na moment. Dobrze, dobrze.